Wiadomości w Radiu Maryja.
W Polsce trwa cisza wyborcza przed wyborami prezydenckimi. Zakończy się ona wraz z głosowaniem w niedzielę o 21:00. W tym czasie nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, grożą za to wysokie kary finansowe.
Do nadzorowania niedzielnego głosowania przygotowuje się ruch kontroli wyborów. Wolontariusze i mężowie zaufania ze społecznej organizacji będą nadzorować przebieg głosowania, liczenie głosów oraz przesyłanie wyników do wewnętrznego systemu informatycznego ruchu kontroli wyborów.
Dane te zostaną później porównane z oficjalnymi wynikami PKW i mogą stanowić podstawę protestów wyborczych, mówi Józef Orzeł z ruchu kontroli wyborów.
W niedzielę zaczynamy pracę biura prasowego, które będzie zbierało informacje od naszych ludzi w komisjach. Poprosiliśmy naszych ludzi i tym teraz też ja o to proszę. Zresztą nie tylko ludzi z ruchu kontroli wyborów, ale wszystkich, którzy będą w komisjach, będą chcieli nas informować o nieprawidłowościach, nierzetelnościach, jakichś objawach tego, czego być nie powinno, że będziemy to zbierać. A wieczorem uruchomimy telewizyjne studio wyborcze ruchu kontroli wyborów i będziemy pokazywać wyniki z głosowania, które policzymy od swoich ludzi w komisjach. To nie będą w żadnym wypadku formalne, oficjalne dane. Po wyborach opracujemy raport.
Więcej na ten temat na www.stopfałszowaniuwyborów.pl.
Program i możliwość jego zrealizowania to czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy oddawaniu głosów w wyborach, mówi profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Profesor dodaje, że jutrzejsze głosowanie ma potężne znaczenie dla przyszłości Polski, zwłaszcza, że w bliższej perspektywie są wybory parlamentarne.
Nie wystarczy tylko to, że nam się podoba jakiś kandydat, ale również trzeba zwracać uwagę na to, jaki program przedstawia, ale także też, czy ma moc wykonawczą. Bo chodzi o to, że wybory prezydenckie, chociaż brzmią tak, jakby to były wybory na jednego człowieka, tak naprawdę są to wybory na określone środowisko polityczne, mniej lub bardziej zorganizowane. I dopiero przez pryzmat takiego środowiska możemy wnioskować, przypuszczać, w jakiej mierze kandydat, jeśli wygra wybory, będzie w stanie ten program zrealizować.
Lokale wyborcze będą w niedzielę czynne od 7:00. Na karcie do głosowania należy postawić znak X przy nazwisku jednego z 11 kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta.
Na Jasnej Górze odbyły się uroczystości pogrzebowe szczątków generała Andrzeja Błasika, pilota, dowódcy sił powietrznych, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem.
Jego ciało spoczęło na warszawskich Powązkach, jednak po tragedii uczestnicy rajdu katyńskiego odnaleźli w Smoleńsku szczątki generała.
Mówi ojciec Marek Kiedrowicz, kapelan rajdów katyńskich.
Szczątki generała Błasika, one zostały znalezione przez motocyklistów rajdu katyńskiego niemal pół roku po katastrofie w Smoleńsku i zostały przetransportowane tutaj do Polski. Następnie zidentyfikowane, no i jak wszystkie ludzkie szczątki, nasza i wrażliwość, i wiara, i kultura domagają się tego, żeby znalazły godne miejsce, miejsce pochówku.
Urna z prochami generała Błasika została złożona w Jasnogórskiej Kaplicy Pamięci Narodu.
NIK zbada, czy niemieckie tablice kolejowe na Śląsku łamią polskie prawo.
Mniejszość niemiecka na Opolszczyźnie chce, by na stacjach kolejowych były dwujęzyczne tablice nazw miejscowości. O sprawie napisał nasz dziennik.
Na razie tablice na stacjach Chrząstowice, Suchy Bór Opolski i Dębska Kuźnia zdjęto, ale tylko na czas remontu stacji i linii kolejowych na trasie Opole-Częstochowa. Niebawem mają zostać zawieszone ponownie.
Profesor Franciszek Marek, pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego, znawca Śląska, podkreśla, że jest to antypolska działalność, która niestety nie spotyka się ze stanowczym sprzeciwem z naszej strony.
Ci ludzie nie pozwalają sobie na coraz więcej, bo widzą słabość polskich władz. Większość tych nas umieścili, które nas, Ślązaków, po prostu ośmieszają, bo jeżeli piszą, prawda, wysoka po polsku i wysoka przez dwa S, po niemiecku, no to też to śmieszne, prawda? Mamy polskie nazwy i te nazwy należy, moim zdaniem, tradycyjne uszanować.
Tablice nielegalnie zainstalowano w 2012 roku. Prawo na to nie zezwala. W Polsce nie ma przepisów umożliwiających stosowanie nazewnictwa stacji kolejowych i przystanków kolejowych w języku innym niż polski.
Prokuratura nie ma dowodów na zlecenie zabójstwa generała Marka Papały. W połowie miesiąca do warszawskiego sądu powinien trafić akt oskarżenia w sprawie zabójstwa byłego szefa policji.
Jedynym podejrzanym o dokonanie tego morderstwa jest 40-letni Igor M., pseudonim Patyk, wówczas członek gangu złodziei samochodów.
Mówi jeden z prokuratorów prowadzących śledztwo, Jarosław Schubert.
Nie znaleźliśmy żadnych dowodów potwierdzających, aby w tej sprawie miało miejsce zlecenie zabójstwa. Również w przypadku podejrzanego, który aktualnie stoi pod zarzutem zabójstwa Marka Papały, nie mamy żadnych przesłanek do twierdzenia, że jego działanie było motywowane zleceniem zabójstwa. Takiego materiału dowodowego nie ma, a wykonując czynności braliśmy pod uwagę również ten aspekt sprawy, więc staraliśmy się albo potwierdzić, albo wykluczyć to podejrzenie, że ktoś jednak mimo wszystko zlecił zabójstwo generała Marka Papały.
Według łódzkiej prokuratury generał Papała zginął w wyniku napadu rabunkowego i był przypadkową ofiarą złodziei samochodów, którzy chcieli ukraść akurat jego auto.
Generał Marek Papała został zastrzelony w Warszawie 25 czerwca 1998 roku w samochodzie przed blokiem, w którym mieszkał. W toku śledztwa rozpatrywano 11 wersji zdarzeń. Sprawę prowadziła prokuratura apelacyjna w Warszawie.
Przed ambasadą litewską w Warszawie odbyła się pikieta w obronie oświaty polskiej na Wileńszczyźnie.
Podczas demonstracji złożono petycję do ambasadora Litwy w Polsce z protestem przeciwko dyskryminacji Polaków na Wileńszczyźnie.
Mówi Aleksander Szycht, uczestnik pikiety, dziennikarz portalu Kresy24.
Jak żeśmy protestowali na 2 lata przeciwko tej ustawie edukacyjnej, to wiedzieliśmy, że polskie szkolnictwo może ulegać erozji. Pamiętam, że wtedy to się tak pojawiały takie liczby 120-140, jeśli chodzi o polskie szkoły. No i dzisiaj, a minęły 2 lata, jest ich 70. Tutaj były wzajemne protestacje rządów, wspólne komisje edukacyjne polsko-litewskie. Nic się nie udało zrobić.
W pikiecie uczestniczyły organizacje kresowe oraz młodzież, która chciała pokazać swoją solidarność z Polakami mieszkającymi na Litwie.
Kopalnie Bobrek i Piekary oficjalnie już należą do Węglokoksu. Zarząd kompanii węglowej podpisał z jedną ze spółek zależnych od Węglokoksu ostateczną umowę sprzedaży.
To kolejny etap realizacji programu naprawczego dla górnictwa, który uzgodnili na początku tego roku związkowcy z rządem. W piątek zarządy kompanii węglowej oraz spółki restrukturyzacji kopalni podpisały także umowę nieodpłatnego zbycia do SRK kopalni Centrum.
Kazimierz Grajca, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, powiedział, że sprzedaż kopalń węglokoksowi ratuje je przed likwidacją.
Spółka będzie gwarantowała odbiór surowca. Związkowiec podkreśla jednak, że tego typu zmiany wiążą się ze zwolnieniami.
Mimo wszystko likwidowane są miejsca pracy, chociażby dla pracowników powierzchni. Są urlopy, taki program dobrowolnych odejść, czyli urlopy górnicze. No ale to wszystko likwiduje nam jednak stanowiska pracy i to trzeba mieć na względzie.
Nowa kompania węglowa ma powstać do końca czerwca. Będzie się składać z 11 kopalń. Resort Skarbu szacuje, że w tym roku kopalnia będzie potrzebowała 800 milionów złotych kapitału, a do końca przyszłego łącznie 2 miliardy złotych.
Archidiecezja warszawska ma nowego biskupa pomocniczego. Został nim historyk sztuki i teolog, ksiądz doktor habilitowany Michał Janocha.
Decyzję ojca świętego Franciszka ogłosił w południe nuncjusz apostolski w Polsce. List gratulacyjny na ręce biskupa nominata przekazał m.in. przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Powierzył nowego biskupa opiece patronki Warszawy, Najświętszej Maryi Panny Łaskawej.
Biskup nominat Michał Janocha ma 56 lat. Zajmuje się sztuką bizantyjską i postbizantyjską oraz teologią sztuki. Od 2010 roku jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej wykładał również na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Politechnice Warszawskiej.
W latach 2009-13 był ojcem duchownym w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Od 2013 roku pełnił funkcję dyrektora biblioteki seminaryjnej, jest też spowiednikiem alumnów.
Z stolicy Rosji odbyła się w sobotę największa w historii tego kraju parada z okazji 70. rocznicy zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi w II wojnie światowej.
Podczas uroczystości prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że hitlerowska awantura była straszną lekcją dla świata, który nie od razu dostrzegł śmiertelne zagrożenie w ideologii nazizmu.
Putin przestrzegł też przed próbami budowy jednobiegunowego świata. Wezwał również do stworzenia, jak to ujął, systemu równego bezpieczeństwa dla wszystkich państw.
Doktor Lech Janczuk, politolog, mówi, że defilada była próbą redefinicji polityki historycznej przez Rosję.
Ta redefinicja polega na tym, że o ile jeszcze w poprzednich defiladach zwycięstwa mowa była o koalicji antyhitlerowskiej, do której co ciekawe były zaliczane również Niemcy, to na dzisiejszej defiladzie Putin podziękował Stanom Zjednoczonym, Francji i Wielkiej Brytanii za ich wkład w zwycięstwo nad hitlerowcami, a więc już tutaj się nie traktuje ich jako równorzędnego partnera, tylko mówi się o pewnym wkładzie. I druga ważna kwestia, o której powiedział Putin, to przestrzegł przed próbą budowy świata jednobiegunowego. A więc takie przesłanie płynące do państw zachodnich jest takie, że Putin nie ugnie się pod ich presją, zwłaszcza w kontekście Ukrainy.
Wśród zgromadzonych w Moskwie byli przywódcy 27 z 68 zaproszonych państw, m.in. prezydenci Chin, Indii, RPA, Egiptu, Kuby, Kazachstanu, Azerbejdżanu i Serbii.
Ze względu na rolę Rosji w konflikcie na Ukrainie, zdecydowana większość liderów krajów zachodnich nie przyjęła zaproszenia Putina na obchody Dnia Zwycięstwa.
To były wiadomości w Radiu Maryja.